Ucho na świat. Wędrujemy, jesteśmy bardzo uparci i dzisiaj zawędrujemy bardzo daleko. Paula i Maciek, gapie.pl, zwiedzili razem 50 krajów, a ostatnio, bo to chyba jedna z ostatnich waszych podróży, to była Namibia.
Taka inspiracja zaczęła się od rozmowy z Arkadem Pawłem Fidlarem, który przyjechał maluchem całą Afrykę i tam o tym opowiadał. Rozmawialiśmy przez telefon. Dłużej się zatrzymał przy Namibii, mówiąc, że tam jest po prostu pięknie. On się skupił głównie na drogach, na tym, jak się tam jedzie. No a potem standardowo Google Grafika.
Google Mapa.
Tak, trochę obrazków i bardzo nam się spodobało, bardzo.
Co trzeba wiedzieć, żeby tak daleko dolecieć nie tak drogo?
Trzeba poświęcić przede wszystkim dużo czasu w naszej ekipie gapie. Ekspertem w dziedzinie lotów jest zdecydowanie Maciek.
Jest bardzo dużo stron, które mogą zrobić to za nas, a więc wystarczy obserwować różnego rodzaju blogi, które za nas wyszukują te oferty. I to jest najlepszy pierwszy krok. Moglibyśmy się jakby wdrażać w to, w jaki sposób samemu znaleźć te bilety, ale to jest na oddzielną rozmowę i bardzo długą, więc pierwszy krok jest taki, żeby obserwować strony, które po prostu publikują oferty i przede wszystkim nie bać się kupić tego biletu. Pojawia się oferta, to trzeba kupić, bo on pewnie zniknie, być może za godzinę, być może za tydzień, nie wiadomo, więc po prostu się decydować, a potem myśleć o urlopie i tego typu rzeczach. Niestety tak to działa.
No dobrze, ryzyko jest potrzebne. Za ile dolecieliście i ile trzeba było przesiadek zrobić, żeby się w Namibii znaleźć?
Koszt takiego biletu, właściwie powiem jego części, bo my mieliśmy bilet ze Stambułu przez Abu Dhabi na Seszele, stamtąd do Johannesburga w RPA, potem dokupiliśmy sobie dolot do Windhoeku i powrót analogicznie z przystankiem w Dubaju. Łączony cały lot kosztował 1400 zł. Tam plus jakieś małe doloty tanimi liniami.
Zatrzymaliśmy się najpierw w Burgas, tam spędziliśmy popołudnie i nocnym autobusem dostaliśmy się do Stambułu, gdzie też spędziliśmy dzień. Dopiero potem przesiadka w Abu Dhabi i przez Seszele do Namibii. Także tak naprawdę dopiero po 4 dniach byliśmy w Namibii.
Nawet ciut więcej, bo na samych Seszelach byliśmy chyba 3 czy 4 dni. No szkoda byłoby takie miejsce opuścić, mając możliwość zobaczenia jeszcze Seszeli. To piękne rajskie wyspy.
Czy po wylądowaniu jest jakiś szok temperaturowy?
Lecieliśmy we wrześniu, więc tego szoku nie było. To był wyśmienity moment na Namibię i Seszele zresztą też, bo pogoda była tak zwana akuratna, około 25 stopni. Sucho jest, bo to pustynia, jedna wielka. Nie było problemu z aklimatyzacją. To, co było jeszcze bardzo ciekawe, to pierwsze, co robi każdy podróżnik, jak wyląduje w danym miejscu, to szuka kantoru, tak? Bo jeżeli nie lecimy do miejsca, gdzie walutą, którą się posługujemy, jest dolar amerykański lub euro, no to musimy wymienić walutę. Okazało się, że akurat tego dnia zabrakło waluty na lotnisku. Pojechaliśmy zatem do stolicy Namibii, Windhoeku, ale tam niestety wszystkie kantory też były zamknięte, bo to była niedziela. Więc pierwszego dnia używaliśmy tylko kart, ale następnego na szczęście wszystkie kantory się otworzyły, także bez problemu. Warto mieć kartę rozliczaną w euro lub w dolarze.
To już trzeba pamiętać, Namibia była kiedyś niemiecką kolonią i tam trochę z tego niemieckiego porządku jednak zostało. To jest bardzo dobry kraj na pierwszy kontakt z Afryką. Tam nie ma problemów takich jak malaria na przykład. 80% powierzchni Namibii to jest pustynia. Nie ma insektów, nie ma owadów. Jest względnie bezpiecznie, naszym zdaniem jest bardzo bezpiecznie. Statystyki mówią różnie, natomiast z tego, co my tam doświadczyliśmy, to było bezpiecznie.
Wydawałoby się, że Namibia jest na końcu świata, ponieważ tak długo trzeba do niej lecieć i jak to koniec świata, może nas zaskoczyć kwestiami płatnościowymi. A to proszę, karta może zadziałać. To też jest dobra informacja dla tych, którzy obawiają się takich organizacyjnych kłopotów. O tym, co jeszcze miłego, fajnego może nas tam spotkać, opowiadają dzisiaj Paula i Maciek z gapie.pl i do rozmowy o przemieszczaniu się po Namibii wrócimy za chwilę. Zawędrowaliśmy do Namibii. Już wiemy, jak się tam dostać. Za chwileczkę dowiemy się, jak się po Namibii poruszać i gdzie zamieszkać, żeby było wygodnie i żebyśmy z tej podróży czerpali jak najwięcej radości. Paula i Maciek z gapie.pl opowiadają dzisiaj o tych tajemnicach podróżowania, zatem powiedzmy jasno. Jak to jest w Namibii z hotelami, z poruszaniem się? Czy zostać w jednym miejscu, czy wybrać opcję okrążania państwa?
Zdecydowanie polecamy podróż autem, najlepiej 4x4. Jeżeli chodzi o hotele, to można w takowych spać, ale one kosztują bardzo dużo, więc bardzo dobrym rozwiązaniem są namioty. I większość z turystów ma te namioty na dachu swoich aut 4x4. W związku z tym, że my nie mieliśmy auta 4x4, mieliśmy ten namiot ze sobą w bagażniku, w plecaku. I takie rozwiązanie też wchodzi w grę, tylko wtedy trzeba pamiętać, by dobrze zamykać ten swój namiot i śpiwór, bo do nas w nocy czy tuż nad ranem może się dostać jakiś nieproszony przyjaciel, pająk, skorpion, tudzież wąż. Na szczęście my podróżowaliśmy po Namibii 12 dni. I widzieliśmy tylko jednego skorpiona i to też troszkę z naszej winy, bo rozpaliliśmy ogień, a wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że skorpiony lgną do ognia.
Czy ten namiot wieźliście z Polski?
Wszystko wzięliśmy z Polski praktycznie. Na miejscu kupowaliśmy tylko podstawowe rzeczy, takie jak jedzenie, paliwo, woda.
A można wynająć namiot na miejscu?
Można, myślę, że tak. My akurat się tym nie interesowaliśmy, natomiast Namibia jest krajem, który jest właśnie zwiedzany w sposób wykorzystujący samochód terenowy plus namioty, że myślę, że nie byłoby z tym żadnego problemu.
Ile kosztuje wynajęcie samochodu mniej więcej?
Auto terenowe są trochę droższe. My mieliśmy takiego delikatnie podwyższonego jakiegoś Nissana. No to zapłaciliśmy za chyba 11 dni około 1200 zł z wszystkimi możliwymi ubezpieczeniami i podzieliliśmy to na 4 osoby, plus paliwo, które nie jest drogie, bo kosztuje około 3 zł z kawałkiem za litr. To wychodzi bardzo rozsądnie.
Jak wyglądają drogi?
Jak na Afrykę podobno bardzo dobrze. Na pewno nie są dziurawe. Dróg asfaltowych nie jest zbyt wiele, to jest raptem pewnie paręset kilometrów. Całe reszta to są drogi szutrowe, w lepszym lub w gorszym stanie. Niektóre są pokryte takim miękkim piachem, niektóre wręcz przeciwnie, pokryte ostrymi kamieniami. Przez to właśnie mieliśmy przygodę, gdzie straciliśmy dwie opony. Te drogi są bardzo szerokie i to jest w ogóle ciekawe, bo tam na drogach szutrowych jest ograniczenie do 100 km na godzinę.
Ktoś tego pilnuje? Baliście się miejscowej policji?
Bardzo mało aut mijaliśmy po drodze, a policji nie widzieliśmy ani razu. Natomiast widzieliśmy często lawety, ponieważ jeżdżą więcej niż 100 km na godzinę tymi swoimi pięknymi, wielkimi pick-upami 4x4. To jest sporo wypadków.
Podczas takiej sytuacji dzwoni się na telefon, który każdy turysta ma w kieszeni albo dostaje razem z ubezpieczeniem?
Problem jest tylko taki, że jak jesteśmy gdzieś na pustyni, to nie mamy zasięgu. Jak nie mamy telefonu satelitarnego, to nigdzie nie zadzwonimy. Z takimi rzeczami trzeba się liczyć. Tym bardziej, jeszcze może trochę nawiązując do tego, czy spotkaliśmy policję. Tam jest trudno spotkać kogokolwiek. To jest drugie najmniej zaludnione państwo na świecie, zaraz po Mongolii. Tam średnio mieszkają 2 osoby na kilometr kwadratowy. Kiedy złapaliśmy gumę na pustyni, to mniej więcej w tym miejscu, gdzie to złapaliśmy, całe szczęście był zasięg komórkowy, ale chyba 2 samochody na godzinę.
Już wiemy, że jest tam niedużo ludzi, ale skoro potrafiliście się dogadać, jaki język jest tam pomocny bardziej?
2 języki generalnie można usłyszeć w Namibii. Przede wszystkim niemiecki przez kolonię niemiecką, ale też angielski. Wcześniej przed kolonią niemiecką była tam kolonia brytyjska. Zdecydowana większość mówi po niemiecku. A dlaczego? Dlatego też, że zdecydowana większość, 90% turystów, podróżników to są Niemcy. Widzi się bardzo dużo takich ekip podróżniczych, które na przykład wynajęły u jednego przewoźnika 4 czy 5 aut terenowych i podróżują wspólnie. Widzi się też takie terenowe autobusy. Ja pierwszy raz coś takiego widziałam. Wielkie autobusy z wielkimi kołami. My natomiast podróżowaliśmy w ekipie 4-osobowej i w tym składzie głównie się trzymaliśmy.
Też z drugiej strony, jako że jest tam 90% Niemców, to tu jest inna interakcja. Każdy miał to swoje gdzieś tam pole namiotowe, i każdy robił swoje. Ja miałem takie wrażenie. Tam nie było zbyt wiele interakcji w tych kempingach.
No trochę szkoda, ale co zobaczyć? Gdzie dotrzeć? Żeby mieć Namibię obejrzaną jak najdokładniej, o tym powiemy po piosence. Przypominam, że naszymi gośćmi są Paula i Maciek, gapie.pl. Wędrujemy dzisiaj, jesteśmy w Namibii. Paula i Maciek, gapie.pl opowiadają, co zobaczyć, gdzie dotrzeć i co was zachwyciło najbardziej.
Nie byliśmy na skrajnej północy Namibii i skrajnym południu Namibii. Natomiast startowaliśmy ze stolicy i pojechaliśmy na północ do Parku Narodowego Etosha, który jest jednym z lepszych miejsc do oglądania dużych zwierząt.
To tak jak w filmach, że otwieracie okna i żyrafa wam zagląda do środka?
Tak, dosłownie. Dokładnie tak.
Nie jedna. To my jesteśmy na terenie ich domu, rezerwatu, więc to my mamy je szanować i tej wersji się trzymają wszyscy raczej.
Tak, więc stamtąd pojechaliśmy już trochę bardziej w kierunku południowym. Przejeżdżaliśmy przez bardzo ciekawy region, który nazywa się Damaraland. Tam jest dużo atrakcji, takich jak Spitzkoppe, w ogóle brzmi bardzo niemiecko, już powiem Spitzkoppe. To jest taka niesamowita góra pośrodku pustyni, jakby zlepiona z różnych skał. To trzeba zobaczyć, ciężko to opisać. Twyfel Fountain to jest jedyne miejsce w Namibii na liście UNESCO. I to są takie naskalne malowidła. Zwierzęta są namalowane na skałach przez tysiące lat temu. Następnie pojechaliśmy dalej na południe do miejscowości Swakopmund oraz Walvis Bay. Tam są jedne z najwyższych wydm w Namibii. Tam piasek jest żółty, w przeciwieństwie do tego, który był następnie, który jest czerwony. I w ogóle jak wrzucimy Namibię w Google i zobaczymy zdjęcia, to będziemy mieli mnóstwo koloru czerwonego. To jest jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie piach jest po prostu czerwony, jak jakiś czerwony dywan, albo nie wiem. No jest niesamowite. I tam oglądaliśmy flamingi, tam jeździliśmy rowerem po wydmach. Pojechaliśmy jeszcze bardziej na południe do Parku Narodowego Namib Naukluft, który jest jednym z największych parków na świecie, i do miejsca, które nazywa się Sosus Vlei. I w tym obszarze jest inne miejsce, które nazywa się Dead Vlei, czyli martwe bagno. A nazywa się to dlatego, że jest to wyschnięte solnisko, taka wyschnięta żółta glina, z której wyrastają drzewa, które umarły i skamieniały. te drzewa się tam kompletnie nie rozkładają, bo powietrze jest zbyt suche. I efekt jest niesamowity, bo mamy morze żółtego piasku, z którego wyrastają prawie czarne, ciemnobrązowe, martwe drzewa na tle czerwonych wydm, które mają około 300 metrów wysokości i niebieskiego, bezchmurnego nieba. No mieszanka niesamowita. To jest jedna z bardziej niesamowitych rzeczy, które widziałem w życiu.
Czy jeżeli myślicie o Namibii, to jest to właśnie ten obraz?
Zdecydowanie Sosus Vlei i Dead Vlei, czyli to martwe miejsce, zrobiło na nas największe wrażenie, bo tego się nie widzi. Parki ze zwierzętami są w innych miejscach w Afryce, są w innych miejscach na świecie. Natomiast takie solnisko z umarłymi, wyschniętymi drzewami, to szczęka opada na miejscu od razu. Natomiast Park Etoszy, który jest wielkim parkiem, jest też niesamowity z uwagi na to, że on jest na terenie pustynnym. Rzadko kiedy park ze zwierzętami jest na terenie pustynnym. Zazwyczaj wszystkie parki w Afryce są na sawanach, tak? Czyli tam, gdzie mamy drzewa, roślinność, bo zwierzęta się dokładnie tym żywią. Natomiast w Etoszy niesamowite jest to, że zwierzęta też tam są. I czy to są inne zwierzęta? Nie. To są zwierzęta przystosowane do życia w suszy, ale na szczęście są takie oczka wodne, do których one przychodzą i to też bardzo ułatwia ich oglądanie turystom, podróżnikom, bo przy tych oczkach zbiera się najwięcej zwierząt i warto docierać do tych zbiorników, żeby zaobserwować jakieś fajne, dzikie zwierzaki.
Piękne widoki. Zbieramy siły w takim razie na to, żeby się troszeczkę od nich oderwać i dopytać, co oprócz widoków jeszcze w Namibii jest takie ciekawe i intensywne. Podróżujemy z Paulą i Maćkiem, gapie.pl i do tej rozmowy wrócimy już niedługo. Dzisiaj wędrujemy po Namibii, obejrzeliśmy i dowiedzieliśmy się, jakie krajobrazy, jakie przestrzenie mogą sprawić, że szczęka nam opadnie. Paula i Maciek, gapie.pl, widzieli to wszystko, ale jestem jeszcze ciekawa, jak sprawa wygląda z innymi wrażeniami. Zapachy, jedzenie, tego typu turystyczne przyjemności, jak wyglądają?
Jeśli chodzi o zapachy, to jest przede wszystkim zapach, nie wiem, gorącego piasku, zapach gorącego powietrza, to jest to, co się czuje tak naprawdę. Namibia nie ma swojej kuchni, którą można by stawiać gdzieś tam na równi z kuchnią śródziemnomorską, tak? Czy
azjatycką, włoską.
Azjatycką, peruwiańską, jakąkolwiek. To nie jest najmocniejszy punkt tego kraju. Natomiast jest jedna bardzo ciekawa rzecz. Ona być może się odnosi trochę bardziej do RPA, które jest obok. Natomiast te kraje mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. I na tych rejonach bardzo popularne jest przede wszystkim jedzenie mięsa grillowanego i u nich to się nazywa braai. Dosłownym tłumaczeniem po prostu grill, natomiast tam jedzenie tego ma zupełnie inną formę, bo ma tak naprawdę formę imprezy. Więc ludzie się zbierają, przykładowo o godzinie 11 w niedzielę, piją sporo cydru, mają świetny cydr, tańczą i jedzą mięso z grilla. Byliśmy w Republice Południowej Afryki przykład 3 razy i za każdym razem wybieramy się na taką grillowaną imprezę. To jest coś niesamowitego i niepowtarzalnego.
Czy to trzeba zorganizować jakoś, zgłosić się do odpowiedniej restauracji? Czy są miejsca grillowe?
Wielkie plenery specjalnie dedykowane tym grillom. To, co odróżnia ten grill afrykański od naszego, to jest to, że u nas przychodzimy i grillujemy ze znajomymi zazwyczaj, czy też w knajpie ktoś nam od razu podaje, my wybieramy danie. Natomiast w Afryce jest tak, że wchodzimy do sklepu, kupujemy mięso, dowolna ilość, dowolny rodzaj. Później przychodzimy do następnego budynku, wrzucamy panu kucharzowi na grilla, bierzemy numerek, idziemy do stołu, pijemy cydr, tańczymy i kiedy mięso jest gotowe, wyświetla się nasz numerek i odbieramy nasze upieczone smakołyki. Także troszkę inną formę to ma, przez co jest takie ciekawe, inne i bardzo nietypowe.
Tańczymy do czego?
Mało jest tak rytmicznych i roztańczonych miejsc jak Afryka. W RPA jest dużo połączeń, wydaje mi się, nowoczesnej muzyki z takimi dźwiękami, rytmami bardzo tradycyjnymi. Jest na pewno muzykę klubową, którą po prostu słychać Afrykę. Ja mam bardzo dużo okazji do słuchania muzyki, kiedy prowadzimy samochód. I zawsze włączam radio lokalne. Choćby tam leciało jakieś najgorsze zgrzytanie, ja i tak tego słucham. Dla mnie to jest jakby część doświadczenia. Jechaliśmy przez Namibię, były różnego rodzaju takie właśnie afrodiskowe rytmy.
Nawet w supermarkecie, pamiętam, jak weszliśmy do supermarketu i się zastanawialiśmy się, czy wchodzimy na imprezę, na braai właśnie, czyli tego grilla, czy my jesteśmy na pewno w supermarkecie. Muzyka grała głośniej niż pani w kasie mówiła, ile mamy zapłacić. Ale to jest takie ich i mi się to podoba, bo ja kocham muzykę, a takie wesołe afrykańskie bity tym bardziej do mnie przemawiają.
A jak z tańcem sobie radziliście?
Ja za dużo nie tańczę, także ja patrzę, jak Paula tańczy.
Przed przylotem do Namibii wylądowaliśmy w Johannesburgu i była to sobota, godzina 12, czyli południe, jest jasno. I pojechaliśmy do takiego marketu, gdzie można spróbować smakołyków też z całego świata, a na dachu budynku odbywała się impreza. ludzie piją cydr, zagryzają czymś, co kupili na dole i tam leciała już taka techniawa afrykańsko-europejska na pewno, ale ludzie się bawili, bujali. Ja uwielbiam patrzeć, jak ludzie z Afryki tańczą, jak czarnoskórzy tańczą, ponieważ uważam, że oni tańczą najlepiej na świecie, choćby nigdy nie mieli za sobą ani jednej lekcji, bo mają to w biodrach, oni to czują i uwielbiam to.
Tam wszyscy tańczą. Widzieliśmy raz strajk, który przychodzi, ludzie nie szli, ludzie szli tańcząc. Dookoła siedzieli ludzie w knajpach rozmawiając, którzy się bujali, albo wstawali i tańczyli przy stole. To jest nieodzowny element tych miejsc.
Jeszcze jedno krótkie pytanie. Ceny. Czy Namibia będzie dla nas droga?
Myślę, że nie. Paliwo jest tańsze. Jeśli chodzi o jedzenie, wydaje mi się, że ceny są porównywalne. Jak w Polsce, wybór jest mniejszy. Ale tak poza tym, wydaje mi się, że wszystko kosztuje podobnie. Co ciekawe, nawet w najbardziej jakichś odległych miejscach, czyli jak mam jakiś kemping 100 km od najbliższego miasta, tam zawsze są jakieś małe sklepiki, żeby można było się zaopatrzyć albo właśnie w coś na grilla, albo w wodę czy w cydr, to ceny są delikatnie wyższe niż w miastach. I to jest piękne, bo tam nie ma przybytki razy, nie wiem, 100%, 200%, chociaż mogłaby być, bo i tak nie mielibyśmy wyboru. Tam te rzeczy kosztują tak samo. My o tym nie wiedzieliśmy, więc robiliśmy sobie duże zapasy, jeździliśmy z całym bagażnikiem jedzenia. Niepotrzebnie. To jest świetne miejsce, od którego można zacząć przygodę z Afryką.
No i wbrew pozorom możemy ogarnąć budżet, jeżeli jesteśmy czujni, a jeżeli jakiś budżet na podróżowanie mamy. O co warto zadbać zawczasu? O co jeszcze warto zadbać, myśląc o takiej wyprawie, opowiemy po piosence. Paula i Maciek, gapie.pl, spędzili trochę czasu w Namibii. Opowiadają, jak bardzo miła jest to podróż i chociaż egzotyczna, to wbrew pozorom nie taka trudna do ogarnięcia. Są kraje tak zwane egzotyczne, dalekie, gdzie turyści są, mówiąc delikatnie, nagabywani, są na celowniku tych, którzy chcą na nich zarobić. I to bywa stresujące. Jak sytuacja wygląda w Namibii?
W Namibii tak nie jest, przede wszystkim dlatego, że ta gęstość zaludnienia na kilometr kwadratowy jest dużo mniejsza, ale faktycznie kilkakrotnie, jak parkowaliśmy gdzieś w miasteczkach, to podbiegały do nas dzieci sprzedające pamiątki. Nie ma nagabywania, tylko widać biedę, bo jednak mimo wszystko Namibia jest biedna. I łezka się wokół kręci, na pewno.
Bardzo ciekawe doświadczenie też było to, kiedy jechaliśmy przez te pustynne drogi, to tam były przy drodze takie stanowiska z pamiątkami. Tam leżały pamiątki i nie było nikogo. No bo po co siedzieć przy takim stanowisku cały dzień, jak jedzie jeden samochód na godzinę?
To też taka doza zaufania. Troszeczkę do tych, którzy przejeżdżają. O Afryce mówi się, że tam czas płynie inaczej, że ludzie mają inne poczucie i hierarchię ważności. Jak wyście układali sobie relacje z tubylcami?
Nie mieliśmy tych relacji za dużo. My skupiliśmy się na eksplorowaniu terenów pustynnych.
Ale odwiedziliśmy wioskę Himba, co prawda nie tak bardzo zachowaną pierwotnie, bo takowej już nie ma. Mieliśmy tam przewodnika, dzięki temu dowiedzieliśmy się dość sporo. Mieliśmy okazję porozmawiać z plemieniem Himba. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej zachowanych plemion pierwotnych na ziemi. Kobiety zajmują się domem, budują ten dom z glinianek, z trawy. Natomiast mężczyzna jest odpowiedzialny za bydło. Dobra żona Himba to taka żona, która siedzi przy domu, na długo i na daleko nie znika. A mało tego, jest jedną z czterech żon, które ma Himba, ponieważ takie zasady tam panują. 3-4 żony średnio to norma, 10 dzieci to też norma. Niesamowite jest to zetknięcie z takimi ludźmi, bo wtedy my jeszcze bardziej doceniamy to, co mamy. Oni mają proste zasady. Wstają, kobiety doją krowy, karmią dzieci, czy też rodzą następne. Tańczą, śpiewają. Mężczyzna idzie na polowanie, wraca do domu. Wieczorem palimy ognisko i idziemy spać. Z jednej strony to jest piękne, z drugiej bardzo trudne, ale na pewno fajnie się z tym zetknąć i porozmawiać z takimi ludźmi. Tam mieliśmy taką fajną historię, ponieważ podróżowaliśmy w czwórkę, 3 kobiety i mężczyzna. Himba też były bardzo ciekawe i w tym dialogu gdzieś tam padały różne pytania. I stanął Maciek i 3 dziewczyny i jedna z młodych Himba pyta, a ty masz żonę? Maciek mówi, tak. Ale to są 3 twoje żony? Nie, mam jedną. Jak to? To która to? Potem Himba zapytała naszą koleżankę, czy ona ma męża. Nie mam. A ile masz lat? 29. I nie masz męża? Niemożliwe. Jak to?
Jednej rzeczy jestem ciekawa. Jak wjeżdżamy do takiej wioski, jak to wygląda? Parkujemy samochód na parkingu i mówimy, dzień dobry, jesteśmy biali turyści, chcemy wam zajrzeć do kuchni?
Byliśmy oczywiście strasznie zawstydzeni, bo było pusto. Widzieliśmy rodziny, które gdzieś tam przy tych swoich gliniankach siedziały, coś gotowały, ale kiedy spotyka się człowieka zupełnie tak innego, to nie mamy pojęcia, co zrobić, tak? Zajść, zapytać, ale w jakim języku? Czy od razu na migi mamy się porozumiewać? Na szczęście chwilę później podszedł do nas przewodnik, który jest Himbą, ale już takim ucywilizowanym, bo miał dżinsy i t-shirt i mówił bardzo dobrze po angielsku. I dzięki niemu mieliśmy taki spacer po ich wiosce i dzięki temu, że on był naszym tłumaczem, dowiedzieliśmy się tak dużo i wiemy, jak wygląda ich życie, jak to, co robią na co dzień.
Funkcjonuje wioska Himba z turystami w symbiozie. Dzięki temu prawdopodobnie ci ludzie mają się trochę lepiej niż inne afrykańskie wioski w Namibii. O wędrowaniu po Namibii dzisiaj opowiadają Maciek i Paula, gapie.pl. A my za chwileczkę zapytamy o rzecz, która niepokoi polskich turystów bardzo, czyli o to, czy ta część Afryki jest bezpieczna czy niebezpieczna. Kiedy my Polacy myślimy o Afryce, to oprócz tych pięknych krajobrazów, oprócz tych afrykańskich zwierząt, które przy wodopoju stoją gotowe do zdjęcia, mamy jednak w głowie pytanie o bezpieczeństwo.
Jak pada słowo Afryka, każdy myśli, czy tam jest bezpiecznie. Tak już na to ogólnie, nie rozbijając tego na państwa. Afryka równa się niebezpiecznie. Ale jak zaczniemy to rozkładać na czynniki pierwsze, to co jest niebezpieczne? Okej, malaria jest jednym z czynników. W Namibii malarii praktycznie nie ma. Szczególnie jeśli poleci się tam w porze suchej, tak jak my. Ten problem nie istnieje po prostu. Dwa, zwierzęta, okej, mogą być niebezpieczne. Jeżeli chodzi o duże zwierzęta, które są w parkach, po prostu nie wysiadajmy z samochodu, tak? No, bądźmy rozsądni. Są różne zwierzęta trochę mniejsze, tak jak skorpiony, węże. Bądźmy uważni, sprawdzajmy buty, zapinajmy namiot, sprawdzajmy też śpiwory. Po prostu trzeba uważać. Następnie ludzie. Tutaj mówi się różnie. My natomiast spotkaliśmy samych przyjaznych ludzi. Spacerowaliśmy po Windhoeku późnym wieczorem. Nie zaobserwowaliśmy żadnej niepokojącej sytuacji. Znowu, zdrowy rozsądek. Nie chwalmy się lustrzanką dużą i drogą. Po prostu spróbujmy wsiąknąć w to miejsce i nie wyróżniajmy się za bardzo i korzystajmy z tego tak jak lokalni. Co jeszcze może być niebezpieczne? Różnego rodzaju, powiedzmy, nieprzewidziane sytuacje, jak nasza ze złapaniem dwóch gum w ciągu pół godziny na środku pustyni. Wyszła z tego tylko ciekawa przygoda. Znalazł się człowiek, który nam pomógł. Co jeszcze może być niebezpieczne w Afryce? My mieliśmy szczepienia już sporo wcześniej, jak wyjeżdżaliśmy do innych krajów, także żadnych dodatkowych szczepień
nie robiliśmy. Jest taki pakiet podstawowy, który musiała wykonać chociażby nasza znajoma, która nigdy nie podróżowała do krajów tropikalnych, ale bez problemu zrobiła ten pakiet.
To są zwykłe szczepienia, tak jak WZWA, WZWB, na wypadek gdybyśmy znaleźli się w szpitalu. To nie jest tropik, tam jest sucho. Kiedy jest bardzo sucho, no to mało co żyje. Jak mało co żyje, to mało co może nas zaatakować. Piliśmy oczywiście wodę z butelki, chociaż czytałem w internecie, że można pić wodę z kranu.
Niebezpieczeństwo, jakie nas spotkało, to w cudzysłowie niebezpieczeństwo, to ten skorpion pod namiotem, ale to nasza głupota, bo rozpaliliśmy ogień blisko namiotów, a jak się okazało, skorpion lgnął do ognia, więc musieliśmy pana delikatnie wygonić, żeby poszedł w inne rewiry, aniżeli nasz namiot, także tylko taka sytuacja.
Co można też, to niebezpieczeństwo też można zminimalizować, biorąc sobie samochód terenowy i namiot na dachu. I dziękuję, nie ma problemu.
Czy temperatura tam jest niebezpieczna? Kiedy jechać, żeby przeżyć to jak najlżej?
Ja bardzo polecam wrzesień, tak jak byliśmy my. Jest wtedy bardzo sucho. Codziennie mamy piękne, czyste, niebieskie niebo. Temperatura to około 27 stopni w dzień, co przy suchym powietrzu jest naprawdę bardzo w porządku. Nie jest ciężko, nie jest jakoś tragicznie gorąco. W nocy temperatura spada mocno. U nas chyba najchłodniej było jakieś 6-7 stopni w nocy. Co w przypadku spania w namiocie, po prostu trzeba się przygotować. Trzeba mieć w miarę dobry śpiwór. No dużo gorzej było z temperaturą w Dubaju, gdzie potem mieliśmy przesiadkę. Tam było około 40, to było ciężkie. Natomiast Namibia 27, piękne słońce, suche powietrze, rewelacja.
Więc jedziemy do Afryki, pamiętamy o tym, żeby wziąć ciepły sweter i kurtkę. Tak, i ewentualnie skarpetki na nos, jak ktoś marznie w stopy.
I krem przeciwsłoneczny też się przyda na nos.
O tym będziemy pamiętać. O Namibii dzisiaj opowiadali Paula i Maciek z gapie.pl. Polecamy tę wycieczkę wszystkim? Czy tam jest jakiś taki, nie wiem, może limit wieku, czy limit doświadczenia podróżniczego?
Zdecydowanie nie ma. Widzieliśmy bardzo różnych wiekowo podróżników. Jeżeli ktoś tylko uwielbia piasek, pustynię, puste tereny, tak jak my, zwierzęta dzikie i taką nietypowość, to Namibia jest dla niego.
No to w takim razie wiemy już, o czym będziemy myśleć przez ten sezon zimowy, planując wielkie, fantastyczne, a jednak budżetowe wakacje. Bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś jest zaintrygowany tą opowieścią, to proszę zajrzeć na gapie.pl.